Głos Nauki w Radiu Szczecin.
Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach kampanii społecznej upowszechniającej, promującej i popularyzującej naukę.
Rozpoczynamy program Głos Nauki. Paulina Zaręba, witam serdecznie. Dziś porozmawiamy o roli płci i presją oczekiwań społecznych. Moim gościem jest dr Colette Szczepaniak z Wydziału Nauk Społecznych.
Dzień dobry.
Zaczniemy od tego, czym jest Gender Studies.
Mówiąc tak bardzo prosto i zwięźle, Gender Studies to jest obszar badań, który zajmuje się płcią społeczno-kulturową. Więc są to wszystkie badania interdyscyplinarne, można je prowadzić zarówno w obszarze ekonomii, socjologii, psychologii, literaturoznawstwa, nawet religioznawstwa, które zajmują się właśnie badaniem płci społeczno-kulturowej. I płeć społeczno-kulturowa jest w gender studies rozumiana jako konstrukt społeczny, czyli że to, jaką kobietą lub jakim mężczyzną jesteśmy, jest ukształtowane przez środowisko, przez społeczeństwo, w którym się wychowujemy, przez normy społeczno-kulturowe, przez stereotypy płci. I tutaj mogę się posłużyć takim przykładem. Przyszła do mnie ostatnio taka wiadomość od popularnej firmy cateringowej, w której było napisane: facet to prosta maszyna, nakarm go z rabatem i kwota rabatu. No, dzięki właściwie wszystkim badaniom, które w ramach Gender Studies możemy prowadzić, wiemy, że taki przekaz to jest uproszczony stereotyp na temat męskości. Czyli to nie jest tylko treść, że facet to prosta maszyna, ale to idzie za tym również jakieś wzmacnianie pewnego stereotypu, że mężczyźni są na tyle prości, i to podkreślam, że to nie jest moja opinia, tylko stereotyp, który wynika tutaj z tej wiadomości, że wystarczy, żeby byli najedzeni. No, czyli wciąż właśnie za pomocą języka podtrzymujemy pewien stereotyp, podczas gdy wyniki raportu Dojrzewanie polskich chłopców z 2023 roku wykazały, że dojrzewający chłopcy zmagają się z funkcjonującymi w społeczeństwie stereotypami na temat mężczyzn i samym pojęciem męskości. W wywiadach pogłębionych mówili często o potrzebie przedefiniowania tego, czym jest męskość, i nadania jej nowych, nowoczesnych cech. I o tym między innymi są badania prowadzone w ramach Gender Studies.
No właśnie, bo tutaj zostańmy już przy chłopcach. Mhm. Często jest takie stwierdzenie, taka filozofia wręcz życia, że mężczyzna już od najmłodszych lat nie może płakać, nie może sobie pozwolić na przykład na emocje. I taki chłopiec, który się wychowuje w takich przekonaniach, on je też przyjmuje jako własne.
Oczywiście, ale to ma swoje dalsze konsekwencje. To nie tylko chodzi o to, że on je przyjmuje jako własne, ale ogólny wizerunek męskości, który my jako rodzice małych dzieci, nauczyciele, którzy w edukacji funkcjonują, podtrzymując te stereotypy, my jako społeczeństwo powodujemy, że chcemy, aby ten chłopiec był silny, był rycerzem, właśnie nie płakał, nie mazał się, no bo emocje należą do kobiet. Natomiast to są wszystko stereotypy, które są krzywdzące i na to wskazują wyniki badań. Tak samo jak na przykład w procesie edukacji wzmacnianie pewnych zainteresowań chłopców w stronę nauk ścisłych, a osłabianie tego zainteresowania u dziewczynek. Być może my to robimy jako społeczeństwo nieświadomie, no ale jeżeli chcemy też być i świadomymi nauczycielami, i świadomymi rodzicami, no to musimy sobie zdawać z tego sprawę, że w momencie, gdy dzielimy, powiedzmy, salę przedszkolną na kącik dla dziewczynek i kącik dla chłopców, i oczywiście w kąciku dla dziewczynek znajduje się wózek, kuchnia, garnki, lalki, a w kąciku dla chłopców są klocki, są tory, są samochody, więc my pokazujemy dzieciom od najmłodszych lat, jakie są te ich społeczne role. I to powoduje, że my właśnie pokazujemy im, że dziewczynka powinna się opiekować kimś słabszym, mniejszym, powinna zajmować się dziećmi, no a chłopiec może sobie w tym czasie zbudować tor, zniszczyć go, zbudować od nowa. Tak, zabawa klockami wymaga takiego większego zaangażowania zmysłów, też myślenia takiego problematycznego. Oczywiście to nie dotyczy tylko chłopców, również dziewczynek, ale miejmy tego świadomość, że jeżeli chcemy wychowywać chłopców, którzy będą zajmowali się swoimi dziećmi w przyszłości jako dorośli mężczyźni, no to nie możemy im od początku mówić, że zabawa lalkami, jeżdżenie wózkiem jest czynnością tylko dla dziewczynek.
My mamy jakieś już wgrane przez społeczeństwo z pokolenia na pokolenie wizję tego, w jaki sposób powinna funkcjonować kobieta i mężczyzna i jak to się przekłada na rynek, właśnie na pracę.
Jest wiele takich terminów socjologicznych, które powstały właśnie jako efekt gender studies i na rynku pracy jest wiele różnych zjawisk, których doświadczają kobiety, ale też mężczyźni, bo myślę, że jeżeli mężczyzna chciałby wejść w zawód sfeminizowany, na przykład jako nauczyciel przedszkola, to mógłby się spotkać z takimi samymi reakcjami, komentarzami ze strony środowiska, jak kobieta, marynarz wchodząca w środowisko męskie. No i z takich terminologicznych pojęć mamy takie pojęcie, które nazywa się kara za macierzyństwo i premia za ojcostwo. To znaczy badania pokazują, że kobiety, które zostają matkami w obszarze zawodowym, są za to w symboliczny sposób karane. To jest oczywiście związane z tym, że ta kobieta przez jakiś czas jest dzieckiem w domu, tak, a nie jest aktywna zawodowo. Natomiast tutaj ta symboliczna kara odnosi się do premii, odnosi się do awansów, że kobiety, które na przykład idą na urlop macierzyński, wracają później nie na swoje stanowisko lub wracają do pracy po urlopie macierzyńskim i osoby, które one uczyły do tej pracy, są w momencie ich powrotu na stanowiskach wyżej niż gdy one opuszczały to stanowisko. Natomiast jeżeli chodzi o premię za ojcostwo, to oczywiście jest to związane z tym, że to, co mówiłyśmy o tych zabawkach. Nie uczymy chłopców od małego jeszcze, chociaż ja mam takie poczucie, że to się zmienia, że właśnie zajmowanie się dziećmi to też jest sprawa męska. No i ta premia za ojcostwo przejawia się w tym, że właśnie mężczyźni mają taki poklask, gdy zostają ojcami i oczywiście wielkie gratulacje spływają na nich i często wiążą się nawet z awansem zawodowym, umiejętnością dostosowania się pracodawcy do tego mężczyzny, no bo on został ojcem.
Większe takie zrozumienie też.
Tak, i takie zrozumienie, natomiast no, kobiety tego zrozumienia nie doświadczają. Badania przeprowadzone przez Julie Kmetz w 2011 roku potwierdziły występowanie kary za macierzyństwo i premii za ojcostwo w miejscu pracy. Mimo że matki i ojcowie mają podobne wyniki w 5 z 7 wskaźników odnoszących się do wymiarów propracowniczych, ale w przypadku różnic matki zgłaszają większe zaangażowanie w pracę i intensywność pracy niż ojcowie w rzeczywistości. Tak badaczka to przeanalizowała i tak to opisała.
Też w związku z tym to może nie występuje też w każdym rodzaju pracy, w każdym zawodzie, w każdej firmie, ale często też kobiety z tego tytułu już tak na zapas zarabiają mniej, bo być może zaraz ta kobieta odejdzie, będzie matką, będzie musiała na przykład brać więcej wolnego, żeby się zajmować dzieckiem.
Oczywiście jest luka płacowa, ona jest udowodniona naukowo różnymi badaniami, natomiast gdzie widoczne jest gender studies w życiu takim naszym potocznym, codziennym? Wczoraj słuchałam audycji i pani doktor, której nazwiska nie pamiętam, przedstawiła wyniki badań swojego instytutu nad tym, że kobiety w środowiskach pracy zdominowanych przez mężczyzn zarabiają o 20% mniej niż mężczyźni. No i potem był czas na telefony słuchaczy. I jak pani myśli, kto dzwonił do radia i co mówił?
Myślę, że mężczyźni.
Dzwonili mężczyźni i mówili, że to jest nieprawda, bo i podawali przykłady. I oczywiście ja się zgadzam z tym, że są jednostkowe przypadki, że coś odbiega od reguły. Tylko musimy też zrozumieć, dlaczego naukowcy prowadzą badania naukowe i po co. My szukamy uogólnień, czyli my prowadzimy jakieś badania na reprezentatywnej grupie i formujemy na tym podstawie wniosek. My nie opisujemy życia tego pana czy tego pana, ale mamy jakąś reprezentatywną grupę. Także oczywiście ta luka płacowa jest, Natomiast nie chciałabym, żeby po naszej audycji znalazło się ileś komentarzy, że wcale jej nie ma.
Spotkałam się przy okazji innych audycji też, które prowadziłam, z takimi opiniami, że właśnie kobiety boją się, mają taką większą lękliwość, gdzieś są mniej pewne siebie, jeżeli chodzi o podejmowanie różnych stanowisk, wypowiadanie się w różnych kwestiach publicznie na przykład, i często wolą, żeby kolega się tym zajął. Czy to jest problem wychowawczy, wychowania, edukacji?
Na pewno wpływ ma na to środowisko. Ma wpływ na to również, jakie komunikaty słyszą dziewczynki od najmłodszych lat, no bo przecież skromność skarb dziewczęcia, prawda? Także jeżeli my uczymy dziewczynki, czy przez pokolenia dziewczynki były uczone, że najważniejsze to się nie wychylać, być skromną, miłą, grzeczną, tak? Pytanie o to, co to dzisiaj znaczy grzeczny. Na pewno ten trening socjalizacyjny jest większy wobec dziewczynek niż chłopców, to pokazują też badania i potwierdzają je. A jeżeli chodzi o dorosłe kobiety, to taki trening socjalizacyjny, którego my doświadczamy, przez lata tą funkcję pełniły czasopisma kobiece. Czyli właśnie w czasopismach kobiecych mogłyśmy dowiedzieć się, jaka powinna być kobieta, jak powinna wyglądać, jakie role społeczne powinna pełnić, tak? Dzisiaj tą funkcję bardziej przejmują media społecznościowe, no ale jednak ta presja wyglądu, określonego wyglądu, tak? Zdjęcia pozbawione pieprzyków, zmarszczek, rozstępów, celulitu, to wszystko przez lata prasa kobieca tuszowała. Jeszcze gdy w 2020 roku analizowałam prasę kobiecą w swoich badaniach, to te zjawiska jeszcze występowały.
Jeszcze spotykamy się z takimi teoriami jak lepka podłoga, syndrom królowej pszczół lub toksyczna męskość. Mhm. Co to znaczy?
To też są terminy naukowe, zdobycze gender studies. Lepka podłoga to jest taki termin, który został sformułowany na podstawie badań, które potwierdzają, że aktywność zawodowa kobiet koncentruje się wokół określonych dziedzin, takich jak edukacja, usługi czy opieka zdrowotna, gdzie właśnie kobiety są w cudzysłowie, w nawiązaniu do tej lepkiej podłogi, przyklejone do najniższej hierarchii organizacyjnej. Na przykład w odniesieniu do sekretarek, pielęgniarek czy pomocy domowej. Z drugiej strony ta aktywność zawodowa mężczyzn rozkłada się równomiernie na wiele innych dziedzin. Ale można stwierdzić, że właśnie w przypadku mężczyzn zjawisko to występuje w zawodach wymagających siły fizycznej. Jeżeli chodzi o szklany sufit, no to jest ten termin związany z widocznością awansu, który jest tylko pozorny. Czyli kobiety mają na horyzoncie awans, dążą do niego, ale no nie mogą się przez ten szklany sufit przebić z różnych przyczyn. Jeżeli chodzi o syndrom królowej pszczół, to jest to kobieta pełniąca stanowisko kierownicze, ale otaczająca się samymi mężczyznami. Tu chodzi też o kompetencje, tak? Ale no to jest kobieta, która sprawuje władzę, a mężczyźni dla niej wykonują jakieś zadania, powiedzmy, mniej istotne. No i tutaj być może też to jest dobre miejsce, żeby wspomnieć o siostrzeństwie, czyli takim zjawisku, które polega na tym, że kobiety się wspierają i tworzą różne stowarzyszenia, grupy, spotkania, tak aby się nawzajem wesprzeć. To się odbywa na polu zawodowym, ale ma swoje podłoże na przykład uwspólnionych doświadczeń lub przeciwko czemuś, bo tutaj jakby są dwa powody działań, czyli współpracy między kobietami. I też pytałyśmy, ja wspólnie z moimi wspaniałymi koleżankami, łącznie jest nas 7, pytałyśmy w wywiadach kobiety o to, czy kobiety współpracują ze sobą. Jak pani myśli, współpracują?
Wydaje mi się, że jest dużo rywalizacji wtedy.
No właśnie, a to też jest ciekawe, dlaczego jest ta rywalizacja pomiędzy kobietami. Dziewczęta były przez lata uczone tego, że muszą rywalizować o mężczyznę. W gender studies możemy badać również bajki. Mogę się posłużyć tutaj przykładem małej syrenki, której został odebrany głos i ona musiała zdobyć w ten sposób mężczyznę swoim wyglądem. Już poprzez disneyowskie bajki jest nam przemycany taki podtekst, że tak naprawdę to nie jest ważne, co my mamy do powiedzenia, nie jest ważne, ważne, co my myślimy, nie jest ważne, jak my formujemy myśli, najważniejsze jest to, jak wyglądamy. Kopciuszek i siostry, tak? To też jest ten element rywalizacji, ale zwykle starsze kobiety, czyli właśnie macocha, były przedstawiane jako rywalki, czyli ja ci coś zabiorę, żeby mieć coś, co ty masz. To jest jakby cała atmosfera społeczno-kulturowa. To nie jest też tak, że czy mama, czy tata mówią nam, ty masz teraz walczyć o chłopaka. To tak nie działa. To jest cały mechanizm społeczno-kulturowego treningu socjalizacyjnego, do którego my jesteśmy tak jakby trenowani.
Na sam koniec chciałabym poruszyć temat tytułowy tak naprawdę, czyli gender studies, rola płci, a presja oczekiwań społecznych.
To znaczy rola płci, właśnie tutaj to jest problematyczne w języku polskim. My określamy płcią zarówno gender, jak i płeć, z którą się rodzimy, czyli płeć biologiczną. Trudno jest jakby mówić o tym w języku polskim, nie używając tego słowa gender, ale to nie ma nic wspólnego z ideologią gender. Płeć jest konstruktem społeczno-kulturowym, czyli ten nacisk społeczny, on ma tutaj kluczowe znaczenie. Moim zdaniem najważniejsza jest świadomość istnienia tych procesów, czyli w ogóle świadomość tego, że istnieje coś takiego jak płeć społeczno-kulturowa, i badania na Zachodzie prowadzone są od lat 50., 60., natomiast w Polsce od lat 90. i być może dlatego to jeszcze nie przeniknęło tak do świadomości społecznej. Chodzi o to wsparcie, żebyśmy my nie kierowali się takim schematem, że coś jest dla dziewczyn i coś jest dla chłopaków, albo coś jest dla kobiet, albo dla mężczyzn, tylko pozwolili po prostu decydować każdemu indywidualnie, co chce robić w życiu, jak chce to robić, jak chce żyć. I w tą stronę ja myślę, że należałoby pójść, jeżeli chodzi o świadomość społeczną.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem była dr Colette Szczepaniak z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Głos Nauki w Radiu Szczecin.
Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach kampanii społecznej upowszechniającej, promującej i popularyzującej naukę.